Cóż to jest za dzień, kiedy chrześcijanie w zasadzie na całym świecie spotykają się w piątek wieczorem na szczególnym nabożeństwie, które uważają za jedno z najważniejszych, jak już zostało to powiedziane, a być może nawet i najważniejsze w całym roku. Cóż to jest za dzień, że chóry się przygotowują, aby usłużyć, że każdy, kto ma pragnienie, aby czymś usłużyć właśnie zborowi czy Bogu, chce to zrobić. Cóż to jest za dzień, że po tygodniu pracy chcemy zebrać się wspólnie i po prostu być ze sobą i wspominać to szczególne wydarzenie. Czy ono faktycznie jest takie ważne? Dlaczego tak często wywołuje łzy nabożeństwo wielkopiątkowe? I z czym ono się wiąże? O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć i do tego nawiązać w sposób szczególny. Tekstem, który będziemy rozważać, jest trzeci rozdział listu do Galacjan. Przeczytamy wersety 1 i 2, a następnie 10 do 14. List do Galacjan, trzeci rozdział, wersety 1 i 2 oraz 10 do 14. Czytamy tam takie słowa. Apostoł Paweł pisze do wierzących w Galacji: o nierozumni Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Panie nasz i Boże, prosimy Ciebie o to, byś przemawiał do nas teraz przez swoje słowo. Panie, prosimy Ciebie o to, byśmy na nowo odkrywali, abyśmy zawsze trwali w tym, Panie, czym jest Twoja śmierć, czym była Twoja śmierć i Twoje zmartwychwstanie, abyśmy rozumieli wagę tego wydarzenia. Panie, prosimy, poruszaj nas teraz przez swojego ducha, zmieniaj nasze serca, nasze umysły, przemieniaj nasze dusze, dotykaj serc tych, które są niezbawione, Panie, otwieraj na Ewangelię. I jak zawsze, Ojcze, proszę, nie daj powiedzieć mi niczego, co byłoby nieprawdą lub co nie wynikałoby z Twojego słowa. I bądź wywyższony teraz pośród nas. Prosimy Ciebie o to w wielkiej pokorze. Amen. Przeczytaliśmy najpierw ten krótki wstęp, czyli wersety 1 i 2. To wersety, które są wprowadzeniem do tej dalszej części tekstu, gdzie apostoł Paweł zadaje pytanie, mówiąc, że chce się dowiedzieć tego od Galacjan. Czy przez uczynki zakonu, pyta, otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Uczynki zakonu to wszystko to, co znajduje się w prawie mojżeszowym. Niech symbolicznie posłuży nam dzisiaj za wszystkie uczynki zakonu, za cały zakon, za całe prawo, niech posłuży nam 10 przykazań. Tych 10 przykazań będę używał, mówiąc o uczynkach prawa. Więc apostoł pyta, czy przez uczynki zakonu, czy przez przestrzeganie czegoś, czy przez dobre czyny, czy przez 10 przykazań otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Otrzymanie ducha, o którym tutaj jest mowa, to właśnie zbawienie. To, kiedy człowiek zostaje zbawiony i wtedy też otrzymuje Ducha Świętego. Więc kiedy jest mowa, czy przez to otrzymaliście Ducha Świętego, synonimicznie moglibyśmy powiedzieć zatem, czy przez uczynki zakonu zostaliście zbawieni, czy przez słuchanie z wiarą. Następnie rozwijany jest ten temat, aż w 10 wersecie ponownie są powiedziane następujące słowa. Że wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Przekleństwo To bardzo mocne słowo. To nawet ono brzmi tak nieprzyjemnie, że aż czasami dreszcze przechodzą po plecach. To przekleństwo. I apostoł Paweł mówi, że ci, którzy polegają na uczynkach zakonu, ci, którzy polegają na swoich dobrych czynach, ci, którzy polegają na tym, że wiodą dobre, moralne życie, ci są przeklęci, jeśli na tym bazuje ich zbawienie. Cóż za niezwykle mocny werset. Myślę, że 10 przykazań to fundament naszej moralności. W większości, niezależnie od tego, z jakiej człowiek jest religii, czy nawet jeśli jest niewierzący, ateista, w zasadzie wszyscy ci ludzie przyznają, że to, co w większości mówi 10 przykazań, jest słuszne i jest dobre. Na przykład prawie każdy zgodzi się z tym, że przykazanie 6, które mówi nie będziesz mordował, jest słuszne. Że to dobre jest przykazanie. 99,9% osób, które byśmy zapytali, z pewnością by tak powiedziało, że to jest prawda. Na pewno większość znaczna się zgodzi ponownie z przykazaniem 8, nie będziesz kradł. Jest w nas ta moralność, która mówi, że to prawda, że kradzież jest czymś złym. Przykazanie 5, czci albo szanuj ojca swego i matkę swoją. To w każdym człowieku chyba siedzi ta potrzeba, aby to faktycznie robić, że moim rodzicom należy się szacunek. To coś uniwersalnego, tych 10 przykazań. To uniwersalne przesłanie dla każdego człowieka. I gdybyśmy dzisiaj wyszli tutaj z kaplicy, na przykład na skwer przy Chłodnej, i zapytali przechodniów, jak sądzą, czy pójdą do nieba, jeśli oczywiście wierzą w niebo, to myślę, że większość powie, tak, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że pójdę do nieba. Nie wiem oczywiście, bo to zależy od Boga, ale mam taką nadzieję. A gdybyśmy zapytali, na jakiej podstawie, to myślę, że prawie wszyscy odpowiedzą, no dlatego, że wiodę dobre życie. Dlatego, że staram się być dobrym człowiekiem. Dlatego, że staram się, aby tych dobrych uczynków w moim życiu było więcej niż tych złych, więc może Pan Bóg wpuści mnie do nieba. Niektórzy powiedzieliby pewnie też więcej niż dobre uczynki. Może powiedzieliby, no mam nadzieję, że będę zbawiony, że będę w niebie, bo chodzę do kościoła, na przykład co niedzielę. Albo przystępuję do komunii, albo czytam Pismo Święte, albo modlę się codziennie. To wszystko są te dobre uczynki, dzięki którym wydaje nam się, czy wielu wydaje się, że jeśli staną przed Bogiem, to może tych dobrych będzie więcej niż tych złych i wejdą do nieba. Apostoł Paweł mówi jednak, wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Niesamowite są te słowa. Wszyscy, którzy w swoim zbawieniu polegają na swoim dobrym życiu, na swoich dobrych czynach, są pod przekleństwem. Czym jest przekleństwo w Biblii? Przekleństwo to na pewno przeciwieństwo czy zaprzeczenie błogosławieństwa. Rodzice na przykład błogosławią swoje dzieci, kiedy te chcą się pobrać. Para młoda przychodzi do rodziców i rodzice na przykład wyrażają swoją zgodę, popierają ten związek, błogosławią im, życzą dobrze. To jest właśnie błogosławieństwo. Albo w naszym zborze, kiedy rodzą się nowe dzieci, kolejne pokolenie, to co jakiś czas rodzice przychodzą i proszą zbór o to, aby pobłogosławił to dziecko. I modlą się do Boga wraz z całym zborem, mówiąc, Panie Boże, prosimy Ciebie, byś kierował życiem tego dziecka, byś mu szczęścił, byś mu dopomagał, byś je prowadził. To błogosławieństwo. Zatem przekleństwo jest czymś zupełnie odwrotnym. Skutki przekleństwa znajdujemy w Piśmie Świętym przede wszystkim w Księdze Rodzaju 3 rozdziale. Kiedy Adam i Ewa za namową węża zgrzeszyli po raz pierwszy. I wtedy Pan Bóg przychodzi do nich i w 3 rozdziale, 14 wersecie mówi takie słowa do węża. Wtedy rzekł Pan Bóg, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza, na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. W wersecie 17 Pan Bóg mówi do Adama, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni swego życia. A w międzyczasie, między tymi wersetami, Pan Bóg zwraca się do Ewy i mówi, że w związku z jej grzechem, na przykład, ona będzie rodziła w wielkich i strasznych bólach. Więc efektem przekleństwa, który widzimy w 3 rozdziale Księgi Rodzaju, dla węża jest to, że on został pozbawiony jakby wszelkiej godności i ma pełzać na brzuchu. Dla Ewy jest to, że będzie rodziła w wielkich bólach i to trwa po dziś dzień. Dla Adama jest to, że będzie pracował w pocie czoła i w mozole będzie zarabiał na swoją rodzinę, aby ją wyżywić. To efekt przekleństwa, to coś tragicznego, co spadło na ludzkość. Myślę, że największym jednak przekleństwem, które na nich spadło, było to, że Adam i Ewa zostali odrzuceni sprzed Bożego oblicza. Że do tej pory, kiedy byli w raju, w ogrodzie Eden, Pan Bóg przychodził do nich. Coś niesamowitego. Bóg, sam Bóg wstępował i przebywał tam z nimi. Ale kiedy zgrzeszyli, Bóg wygnał ich z raju i zamknął Eden. I zostali oddzieleni od Boga. I nigdy już żaden człowiek żyjący na ziemi nie miał takiego przystępu do Boga, jaki mieli oni. To właśnie z powodu grzechu. I apostoł Paweł mówi, wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Jeśli polegasz na swoich dobrych uczynkach, jeśli myśląc o zbawieniu liczysz na swoje dobre uczynki w dojściu do Boga, to Pismo Święte mówi, że jesteś przeklęty. Dlaczego? Bo każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, jest przeklęty. To znaczy, że każdy, kto choćby raz zgrzeszył, bo wtedy nie wypełnił wszystkiego, bo zgrzeszył chociaż raz, w Bożych oczach jest przeklęty. Nie ma już dojścia do Boga i staje się jak Adam i Ewa, wypędzeni z raju. To tak jak z telefonem, który mam tutaj. Załóżmy, że to są 2 niezależne telefony, odrębne w różnych częściach kraju. Jeśli ktoś chce zadzwonić z jednego telefonu do tej drugiej osoby, musi mieć połączenie. Ten kabel musi iść. Teraz mamy sygnały bezprzewodowe, ale kiedyś każdy telefon był połączony z centralą. Centrala była połączona z innymi częściami kraju. I tak, gdyby wykopać kabel i można by po nim iść przez cały kraj i dojść do swojego miejsca, sygnał jednak biegł szybciej. Więc ktoś, kto bierze telefon, jeśli chce się dodzwonić, musi mieć cały przewód. Ale jeśli ten przewód chociaż w jednym miejscu zostałby przerwany, w jednym miejscu, to choćby ktoś czekał i czekał z tej strony słuchawki, to sygnał nigdy nie dobiegnie i ta słuchawka nigdy nie zostanie podniesiona. Jedno przecięcie. Nie ma znaczenia, jak dużo jest tego dobrego kabla, gdzie on nie jest przecięty, z jednej czy z drugiej strony. Znaczenie ma to, że został raz przecięty i mógłby być przecinany wiele razy w tym miejscu. W tym miejscu, czy w każdym innym, znaczenie ma to, że został przecięty raz i sygnał nie dociera. Tak samo jest właśnie z grzechem. Gdyby człowiek żył bez grzechu, tak jak Adam i Ewa żyli w ogrodzie Eden, zawsze miałby doskonałą relację z Bogiem. Ale jeden grzech sprawia, że to połączenie zostaje zerwane. Jeden. Nie ma znaczenia, ile jest tych dobrych uczynków, bo przecież ten jeden przecina całą tą łączność. Z tym jest związane właśnie to przekleństwo. I każdy, kto liczy na to, że stanie przed Bogiem, powołując się na swoje dobre uczynki i powie, no tak, ale przecież tak dużo jeszcze jest tego dobrego kabla, tyle dobrych rzeczy zrobiłem, to jakie to ma znaczenie, skoro w jednym miejscu jest przerwane i sygnał nie dociera i połączenia nie ma. Więc każdy, kto polega na swoich dobrych czynach w swoim zbawieniu, nie ma połączenia z Bogiem, bo jeśli choć raz zgrzeszył, został odrzucony sprzed Bożego oblicza i nie ma dostępu do Boga, połączenie zostało zerwane i stał się przeklęty. I jeśli taki człowiek umarłby i stanął przed Bogiem na sądzie, to wyrok będzie tylko jeden. Skoro byłeś oddzielony na ziemi, to będziesz oddzielony i na wieki. Bo kabel został przecięty i nie ma żadnego znaczenia, ile jest tego dobrego. Czy zdawałeś sobie z tego sprawę, że jeśli polegasz w swoim zbawieniu na dobrych uczynkach przed Bogiem, to nie możesz liczyć na zbawienie? To nie możesz liczyć na zbawienie. Jakie jest zatem rozwiązanie? Jakie jest lekarstwo na to? Werset 11. Apostoł Paweł mówi jeszcze, a że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista. Apostoł Paweł mówi, to jest wręcz oczywiste, że przez zakon, przez dobre uczynki człowiek przed Bogiem nie będzie usprawiedliwiony. To oczywiste, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czym jest zatem to usprawiedliwienie, które pojawia się w wersecie 11? Myślę, że najlepiej obrazuje je szkoła. Kiedy chodziłem do szkoły, na przykład będąc w liceum i nie byłem obecny na jakichś zajęciach, w odpowiedniej rubryce, w dzienniku, nauczyciel odnotowywał to. Stawiał zapewne jakąś kreskę. I tych kresek się zbierało na przykład przez cały dzień, jeśli mnie nie było, albo przez cały tydzień, jeśli byłem chory. I załóżmy, że właśnie wtedy chorowałem. I po powrocie do szkoły po tygodniu przynoszę nauczycielowi usprawiedliwienie od lekarza, gdzie jest napisane, że Samuel Skrzypkowski nie był tam, bo chorował. Co wtedy robi nauczyciel, widząc to usprawiedliwienie? Nie było mnie na zajęciach, ale on bierze jakąś linijkę, przykłada do dziennika i zmazuje wszystkie te kreski, które wcześniej postawił, które mnie obciążały i które świadczyły o tym, że mnie nie było. One zostają wymazane. Chociaż w szkole nie byłem, ale jestem usprawiedliwiony. To samo dzieje się z człowiekiem i tego samego dokonał właśnie Jezus Chrystus. Usprawiedliwienie to właśnie to, że Pan Bóg nie policzy nam naszych grzechów. Że człowiek jest usprawiedliwiony ze swoich wszystkich grzechów. Tych, które są za Nim i tych, które być może są jeszcze przed Nim. Napisane jest, że w 11 wersecie, że przez zakon, przez dobre uczynki nikt nie zostanie usprawiedliwiony. To rzecz oczywista. Sprawiedliwy natomiast z wiary żyć będzie. Z wiary żyć będzie sprawiedliwy. To cytat z księgi Habakuka, jeszcze na kilkaset lat przed Chrystusem został on napisany i odnosi się między innymi do samego Abrahama, gdzie jest powiedziane, że on właśnie został usprawiedliwiony na podstawie wiary w Boga. Werset 12 mówi, zakon zaś, dobre uczynki, nie jest z wiary. Zakon jest z pracy, a usprawiedliwienie jest na podstawie wiary, więc praca nie może nas usprawiedliwić, bo kto by go wypełniał, przezeń musiałby żyć, a usprawiedliwienie jest z wiary. W jaki zatem sposób działa zbawienie przez wiarę i jak można być zbawionym? Werset 13 o tym mówi. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Jak być zbawionym? Po pierwsze widzimy, że dokonuje tego Chrystus, nie człowiek. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Po drugie, On dokonuje wykupienia. Ponownie posłużę się obrazem, aby to dobrze ukazać. Odwołując się do starożytności, jeśli ktoś pożyczyłby od kogoś pieniądze i nie mógłby spłacić swojego długu, to w związku z tym, że nie stać go było na spłatę, stałby się niewolnikiem tej osoby, od której pożyczył pieniądze, bo nie ma jak spłacić. Więc staje się niewolnikiem i pracuje tak długo, aż nazbiera pełną kwotę z odsetkami i odda temu, od którego pożyczył. Wykupi się wtedy swoją pracą. Chyba, że przyszedłby ktoś inny i powiedział, rozumiem, że ten mój brat na przykład jest dłużny panu tak dużą kwotę pieniędzy, widzę, że jest niewolnikiem, kocham go, zapłacę za niego. I wtedy wpłaca całą tą kwotę, która jest potrzebna i wykupuje tego niewolnika, tego, który się zapożyczył, tego dłużnika. I on staje się wolny, bo ktoś go wykupił z jego niewoli. Jest powiedziane, Chrystus wykupił nas, czyli zapłacił za nas, wykupił nas od przekleństwa zakonu. W jaki sposób? Stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie. Chrystus wykupił nas, to jest mowa do ludzi wierzących, do Kościoła. od przekleństwa zakonu. Staliśmy się wolni i nie jesteśmy niewolnikami zakonu, nie jesteśmy pod przekleństwem. W jaki sposób? Bo On sam stał się przekleństwem zamiast nas. Wykupił nas przez to, że zajął nasze miejsce. Chrystus stał się przekleństwem. To jedna z rzeczy, jakie mówi Stary Testament, że ten, kto umiera przez to, że zawisnął na drzewie, ten jest przeklęty. To znajduje się w Prawie Bożym. I Chrystus zawisł na drzewie krzyża Golgoty i stał się w związku z tym przeklęty. On żył doskonałym życiem, w doskonałej łączności z Bogiem Ojcem. To połączenie Jego nigdy nie zostało zerwane. On nigdy nie zgrzeszył, więc nigdy nie powinien być odrzucony sprzed Bożego oblicza. Był całkowicie święty, był doskonały w swoim charakterze, był perfekcyjny w swoich czynach, był idealny w swoich słowach, był nieskazitelny w swoich myślach, wypełnił cały zakon, nigdzie go nie złamał ani jednego przykazania. Wszystko, co robił, było doskonałe. Jemu należało się wieczne błogosławieństwo, wieczna radość, wieczne szczęście i wieczny pokój. I to właśnie on u kresu swego ziemskiego życia, zamiast doznać tego błogosławieństwa, doznał przekleństwa. W nasze miejsce. Kiedy wisiał na krzyżu, zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nigdy wcześniej tego nie mówił. Zawsze miał doskonałe połączenie. A teraz jako Jezus, Syn Boży i człowiek, mówi: Boże, czemuś mnie opuścił? Nie ma połączenia. Doskonała więź, odwieczna, między Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem, Synem Bożym i człowiekiem, została zerwana. Myślę, że nie potrafimy sobie nawet tego dobrze wyobrazić. Bezgrzeszny Jezus stał się przekleństwem, aby nas grzesznych, przeklętych z powodu grzechu, aby z nas to przekleństwo zdjąć. To jest niewyobrażalne. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Błogosławieństwo Abrahama to to, co Bóg powiedział kiedyś właśnie do niego, mówiąc: w Tobie błogosławione będą wszystkie narody. To znaczy, że przekleństwo zostaje zdjęte, a to, co zostaje nałożone, to błogosławieństwo. Werset 14 mówi o tym, że Chrystus zrobił to, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś byśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Abyśmy stali się, innymi słowy, ubłogosławieni, kiedy Chrystus umarł w nasze miejsce, i abyśmy dostąpili tego ducha, czyli dostąpili zbawienia. On doświadczył zerwanej, doskonałej więzi z Bogiem Ojcem, abyśmy my nie musieli jej doświadczać przez wieki. On wyrwał nas z życia pod zakonem i jesteśmy wolni przez wiarę, jeśli prawdziwie w Niego wierzymy. On zdjął przekleństwo z nas i wziął je na siebie właśnie tam, wisząc na krzyżu, kiedy zawołał: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? I jeśli uwierzymy to znaczy odwrócimy się od naszych grzechów, porzucimy nasze grzeszne życie, będziemy pragnęli żyć z całego serca dla Niego i będziemy naśladować Go w naszym życiu codziennym, to nie jesteśmy już więcej pod przekleństwem, ale jesteśmy pod błogosławieństwem Bożym. I przekleństwo grzechu na nas nie ciąży. I możemy z wiernością i z radością wyczekiwać na spotkanie z naszym Panem. Bo On wziął na siebie to, co nasze, a oddał nam to, co Jemu się należało. Przechodząc do końca, chcę zatem zadać pytanie każdemu, kto tutaj siedzi. Jesteś przeklęty czy błogosławiony przez Boga? Twoje grzechy cię obciążają i odrzucają od Bożego oblicza, czy może zostały przebaczone? Wyznałeś je Bogu i żyjesz dla Jego chwały. Jeśli stanąłbyś dzisiaj przed Bogiem na sądzie, to powołałbyś się na swoje dobre życie przed Nim, czy na ofiarę Jezusa Chrystusa? Czy w końcu Bóg odrzuciłby ciebie na wieki, bo nigdy to połączenie nie zostało naprawione przez Jezusa Chrystusa? czy może przyjąłby do ciebie i powiedział: wejdź do radości ojca swego, sługo dobry i wierny. Jeśli jesteś w tej pierwszej grupie, a chciałbyś znaleźć się w tej grupie, drugiej grupie, to jest tylko jedno rozwiązanie, jest tylko jedna droga. Tą drogą jest Jezus Chrystus. To On tylko mógł tego dokonać, zdjąć przekleństwo, bo tylko On żył tym świętym życiem. To On może dać błogosławieństwo. Padnij przed Nim na kolana, wyznaj Mu swoje grzechy, proś Go o to, aby obdarzył Cię wiarą. Proś Go o to, aby Jego ofiara objęła również Ciebie. Proś Go o to, aby Cię usprawiedliwił, aby wykreślił wszystkie Twoje grzechy. Proś Go o to, aby zdjął z Ciebie przekleństwo grzechu. Proś Go o to, aby wyrwał Cię z wiecznego potępienia, do którego zmierzasz. Tylko On może tego uczynić. Tylko On może tego dokonać. Bo tylko On umarł za grzechy. I stał się przekleństwem i zdjął to przekleństwo. I każdego, kto go o to poprosi i uwierzy, obdarzy błogosławieństwem. A następnie idź i naśladuj go przez całe swoje życie, będąc mu wiernym aż do końca. Jeśli chciałbyś to dzisiaj uczynić, możesz. Możesz to zrobić podczas tego nabożeństwa, możesz to zrobić po powrocie do domu. Możemy razem się pomodlić po nabożeństwie, jeśli miałbyś taką ochotę. Ale nie przejdź obok tego dnia obojętnie. Obok tego szczególnego dnia, kiedy wszyscy chrześcijanie na świecie spotykają się, aby wspominać właśnie to wydarzenie, zdjęcie przekleństwa z rodzaju ludzkiego, zdjęcie przekleństwa z Kościoła i każdego, kto uwierzy. Dzisiaj jest dobry dzień właśnie na to. Jeśli może uwierzyłeś już kiedyś Chrystusowi, i przyszedłeś z wiarą pod swój krzyż, prosząc Go o przebaczenie, ale może zagubiłeś się ostatnio. Może jest Ci z czymś źle. Ponownie jakiś ciężar gniecie Twoje barki. To dzisiaj jest dobry dzień na to, aby zostawić Go pod krzyżem. Dzisiaj jest dobry dzień na to, by zerwać z jakimś grzechem, który Cię ostatnio przytłacza. Chrześcijaninie, dzisiaj jest dobry dzień na to, by przebaczyć komuś, kto wyrządził Ci krzywdę, z którą nie potrafisz sobie poradzić. Dzisiaj jest dobry dzień na porzucenie złego nawyku, który Cię trapi. Dzisiaj jest dobry dzień na poproszenie o pokój, bo nie radzisz sobie z trudnościami i problemami dnia codziennego. Dzisiaj jest dobry dzień na powrót do domu Ojca. Nie przejdź obok Niego obojętnie. Zostaw w modlitwie swoje obciążenia, lęki, grzechy i nawyki. Zostaw je w modlitwie Chrystusowi. On umarł za nie. On wziął je z Ciebie. Dlaczego jeszcze one mają Tobie dolegać? Zostaw je pod krzyżem. Przyjdź pod krzyż w modlitwie. A jeśli jesteś osobą zbawioną i żyjesz w pełni radości ze swojego zbawienia, to miej świadomość tego, że to dzisiaj właśnie jest ten szczególny dzień, który wspominamy. Kiedy zostałeś uwolniony. Nie ma nad tobą przekleństwa. Twoje grzechy są wymazane. Żyjesz z nowymi celami, z nowymi pragnieniami, by podobać się Bogu. Żyjesz, aby Jemu oddawać cześć. Jesteś wolny od uczynków zakonu. Raduj się z tego. Dziękuj Mu za pokój, który dał Ci do serca, za bezpieczeństwo wieczne, którym Cię obdarzył. Nie przejdź obok tego dnia obojętnie. To dzień radości i dzień wdzięczności. Uwierz, pokutuj, idź za Jezusem. Zostaw swoje grzechy pod krzyżem lub okaż wdzięczność ze zbawienia. Jest tylko jedna droga. Jest nią Jezus Chrystus. Nie ma żadnej innej. Po to dzisiaj się spotkaliśmy i to dzisiaj świętujemy. Amen.